Jak pisał żydowski historyk Józef Flawiusz, ukrzyżowanie było najbardziej poniżającą i okrutną karą. Z kolei Cyceron w I wieku po śmierci Jezusa Chrystusa podkreślał, że ze wszystkich kar ta przez ukrzyżowanie była najbardziej okrutna i poruszająca. Doktor Katarzyna Kulczuga przybliża tło wydarzeń tamtych czasów i mówi o początkach kary przez ukrzyżowanie. To była najbardziej wstrętna i okrutna ze śmierci.
Śmierć przez krzyżowanie prawdopodobnie wywodzi się z Asyrii i Babilonu. Następnie w krajach śródziemnomorskich wprowadził je Aleksander Wielki w IV wieku przed narodzeniem Chrystusa, a następnie Fenicjanie zapoznali Rzymian w III wieku, czyli w 100 lat później przed narodzeniem Chrystusa. Od śmierci Heroda I Wielkiego, to znaczy 4 rok po narodzeniu Chrystusa, do upadku Jerozolimy, to znaczy do 70 roku po jego urodzeniu, śmierć przez ukrzyżowanie była karą stosowaną w Judei bardzo powszechnie. I dopiero w 337 roku po narodzeniu Chrystusa, czyli w 300 lat później, została zniesiona przez cesarza Konstantyna Wielkiego i została zastąpiona wieszaniem na szubienicy, które to wieszanie w porównaniu z tą straszną karą przez ukrzyżowanie było śmiercią humanitarną. Francuzi później wprowadzili jeszcze gilotynę wiele setek lat później. Już jak najbardziej humanitarna śmierć. A różnicę pomiędzy śmiercią na krzyżu a powieszeniem na szubienicy wyjaśnił Izydor Sewilli, który żył w latach 560-636 po narodzeniu Chrystusa, że zawieszony na patibulum umiera natychmiast, to znaczy zawieszony na szubienicy umiera natychmiast, natomiast na krzyżu przybity bardzo długo cierpi. Musimy tutaj jeszcze wziąć pod uwagę, że Pan Jezus przed ukrzyżowaniem był maltretowany, był biczowany, przebywał w ciemnicy, jego skóra była poraniona, były otwarte rany, także to była straszna śmierć, to była najokrutniejsza śmierć, jak mówi Józef Flawiusz, najbardziej wstrętna ze śmierci.
Doktor Katarzyna Kulczuga odpowiada na pytanie, czy Jezus niósł belkę, czy cały krzyż.
Zwyczajowo skazaniec musiał dźwigać krzyż od miejsca swojego ubiczowania aż do miejsca stracenia. Stracenie było zawsze poza murami miejskimi. W tym wypadku Golgota była kamieniołomem, znajdowała się poza murami Jerozolimy. Ale ponieważ ciężar całego krzyża wynosił około 140 kg, to skazaniec niósł tylko belkę poprzeczną, która ważyła od 37 do 54 kg, trzymał ją na karku i balansując podczas dźwigania ramionami, był przywiązany do niej rzemieniami, żeby ta belka mu się nie ześlizgiwała, a jednocześnie, żeby jeszcze bardziej powiększać jego cierpienie. Następnie na miejscu kaźni belka była osadzana na słupie i ewentualnie jeszcze dodatkowo mocowana linami. I ażeby przedłużyć agonię, to w środkowo-dolnej części słupa przymocowywano niekiedy kawał takiego nieociosanego klocka lub deski, która powodowała, że skazaniec dusząc się, odruchowo się opierał o tą deskę, czyli przedłużał swoją agonię. I teraz jeszcze musimy powiedzieć o przybijaniu gwoździami ofiar do krzyża za ręce i za stopy. To było najczęściej stosowane. Natomiast można też było ofiarę przywiązać do krzyża, ale to było rzadko. Józef Flawiusz wspomina, że po upadku Jerozolimy w 70 roku po urodzeniu Chrystusa, to znaczy w tym okresie tego powstania żydowskiego, i tutaj zacytuję jego dosłowną wypowiedź, zionąc złością i nienawiścią żołnierze, to znaczy żołnierze rzymscy, nawet dla zabawy przybijali pochwyconych Żydów do krzyża w różnych położeniach. I w przypadku dużej liczby osób skazanych, rodzaj egzekucji był określany jego wydajnością. Proste przywiązanie ofiary do drzewa lub do krzyża z rękami umocowanymi bezpośrednio ponad głową powodowało, że śmierć następowała w ciągu kilku minut. Natomiast przybijanie ofiary gwoździami, tak jak Pan Jezus, powodowało wydłużenie agonii do kilku godzin.
Dlaczego skazanemu podano ocet do picia?
Przed ukrzyżowaniem, według żydowskiego prawa, skazańcowi podawano mocne wino z mirą lub żółcią, która w tym wypadku była łagodnym środkiem odurzającym, powiedzmy takim lekiem przeciwbólowym, która w pewnym stopniu miała łagodzić ból. Pan Jezus tego nie przyjął. Jak wyglądał mechanizm krzyżowania? Mianowicie ofiarę rzucano na ziemię, rozkładano ramiona i przymocowywano ją do niesionej przez niego belki. Jeżeli sobie przypomnimy pasję Mela Gibsona, to Pan Jezus miał powyrywaną skórę, były rany otwarte, w związku z tym to cierpienie jeszcze bardziej się potęgowało. Przybijanie gwoźdźmi przez Rzymian stosowano częściej niż przywiązanie rzemienia, więc w tym wypadku mamy do czynienia właśnie z gwoździami. Były to gwoździe o kształtach podobnych dzisiaj do używanych do podkładów kolejowych. One miały długość od 13 do 18 cm i miały średnicę około 1 cm. Następnie po przymocowaniu do belki ofiara była unoszona do góry i była mocowana na słupie. I w przypadku krzyża Jezusa dwóch żołnierzy mogło wykonać to bez trudu, bez użycia drabiny. Następnie przybijano stopy i je przybijano do przedniej części słupa. I żeby je przymocować skutecznie, to te kończyny musiały być ugięte w kolanach, a stopy bocznie zgięte. Dlatego na krzyżu mamy właśnie nogi Pana Jezusa przygięte w kolanach. I u Jezusa według śladów na całunie stąd mogło spowodować zwichnięcie prawej stopy. Rzymianie byli bardzo brutalni. Długość przeżycia na krzyżu mogła wynosić od 3 do 4 godzin, jak w przypadku Pana Jezusa, ale można ją było przedłużyć nawet do 3 dni. I ta długość przeżycia była odwrotnie proporcjonalna do intensywności torturowania. Pan Jezus był torturowany. Człowiek, który został przybity do krzyża, a nie był torturowany, męczył się dłużej. Żołnierze oczywiście mogli skrócić agonię w ten sposób, że łamali nogi poniżej kolan. To mamy do czynienia właśnie z łotrami. Nierzadko ofiary były po śmierci narażone również na inwazję insektów, bo przecież to się dzieje w gorącym klimacie Jerozolimy, a więc są i dzikie ptaki, są też insekty. Taki umierający skazaniec mógł być również rozszarpywany przez zwierzęta. Chyba, że rodzina skazańca uzyskała zgodę na pogrzeb i mogła zabrać ciało, tak jak to było w przypadku Pana Jezusa. Ale wydanie zwłok w tamtym czasie mogło się dokonać dopiero po uzyskaniu całkowitej pewności, że nastąpił zgon. I według rzymskiego zwyczaju jeden z żołnierzy przebijał ciało mieczem lub włócznią, w ten sposób zadawał śmiertelny cios z prawej strony klatki piersiowej, co było potwierdzeniem śmierci skazańca, czyli dobijał go na krzyżu. Najczęściej była to włócznia o długości od 1,5 do 1,8 metra, czyli prawie do 2 metrów. I łatwo ją można było użyć przy niskim krzyżu, na jakim był prawdopodobnie zawieszony Pan Jezus. I zgon w następstwie ukrzyżowania, jak dzisiaj się uważa, był najczęściej wypadkową wielu czynników. Jednym z nich to była sama pozycja ciała zawieszonego, która uniemożliwiała prawidłowe oddychanie. Ofiara dusiła się. Była powieszona za ręce, które były wyciągnięte ponad głową. I teraz tak, śmierć mogła nastąpić albo w niespełna godzinę, zwłaszcza kiedy nogi były tak przybite, czyli były bez tej deszczówki, że nie można było unieść ramion do podniesienia ciała i do wykonania wydechu. Należy pamiętać również, że ofiary ukrzyżowania były w czasach rzymskich podawane okrutnemu biczowaniu, gdzie samo biczowanie mogło skończyć się śmiercią. A jeżeli nie, no to ta ofiara, wyczerpana głównie z powodu szoku bólowego i utraty krwi, mogła umrzeć szybciej na krzyżu albo jeszcze przed ukrzyżowaniem.
Ukrzyżowany umierał po kilku minutach lub agonia się przedłużała. Czy krwawy pot opisany przez ewangelistę Łukasza to metafora czy rzeczywistość? Jak bardzo biczowanie mogło odbić się na zdrowiu ukrzyżowanego?
Jest opisanych kilka przypadków tego krwawego potu w światowym piśmiennictwie medycznym. Krwawy pot, tak zwany hematidrozis, który pojawił się na ciele Jezusa, był prawdą. I uważa się, że ten krwawy pot był spowodowany gwałtownym strachem, bardzo takimi niezwykle intensywnymi przeżyciami psychicznymi i nadmiernym wysiłkiem, a jeszcze wzmagający się lęk przed czekającym cierpieniem i rychłą, okrutną śmiercią, osamotnieniem, silne przeżycia psychiczne, przecież to znamy, to cierpienie Pana Jezusa, mogły wywołać krwawy pot u skazańca. To nie jest metafora, to jest prawda. W przypadku Pana Jezusa w nocy po aresztowaniu Jezus przebył około 4 km. W czasie, przypominamy znowuż tą scenę z Pasji, kiedy jest prowadzony, jest popychany, bity w czasie tego marszu, bo w tym momencie staje się już osobą bezimienną. Rzymianie mogą się wyżywać do woli. Potem przebywa bezsenną noc w więzieniu, prawdopodobnie w bardzo ciężkich warunkach, w przymusowej pozycji. Nikt mu nie poda nic do picia. W związku z tym to jeszcze bardziej go osłabia i on w tych warunkach, w tej ciemnicy czeka przed na biczowanie i ukrzyżowanie. Biczowanie było zwyczajowym wstępem do egzekucji. Biczowania nie stosowano wobec kobiet, senatorów i żołnierzy rzymskich, z wyjątkiem dezerterów. Przed biczowaniem skazaniec był obnażony z szat, był przywiązany do słupa, ręce miał wzniesione do góry. I najczęściej biczowanie wykonywali dwaj żołnierze o odpowiedniej takiej predyspozycji fizycznej i psychicznej. I to biczowanie miało na celu doprowadzić do omdlenia, a nawet do śmierci. I okrucieństwo tej kary powodowało zmasakrowanie ciała, co w połączeniu z silnym bólem i utratą krwi mogło być przyczyną wstrząsu i już mogło doprowadzić do śmierci danej ofiary.
To był rozrywający ból. Tak o stosowanej technice przy wbijaniu gwoździ mówi doktor Katarzyna Kulczuga.
Te gwoździe, które przypominają swoim wyglądem gwoździe używane do pokładów kolejowych we współczesnym świecie, były wbijane w nadgarstek, gdyż w ten sposób można było uzyskać, że ofiara pod wpływem ciężaru nie spadnie z krzyża, tylko będzie na tym krzyżu konała. Gwoździe te wbijano pomiędzy kość promieniową a kość nadgarstka lub pomiędzy same kości nadgarstka. I mimo, że gwóźdź przechodził przeważnie pomiędzy tymi kośćmi, nie powodował złamania, ale powodował straszny ból okostnej, a jednocześnie powodował uszkodzenie przebiegających tam nerwów. To był straszny ból rozrywający, który powodował porażenie części kończyn i powodował przykłucie niedokrwienne. Następnie stopy były najczęściej przybijane do przedniej części krzyża przez pierwszą i drugą przestrzeń śródstopia, dystalnie do połączenia kości stępu i śródstopia. I jest bardzo prawdopodobne, że zarówno nerw strzałkowy, jak i gałązka nerwu podeszwowego również ulegały urazom i to również powodowało rozdzierający ból nie tylko w kończynach górnych, ale również i w dolnych. I to jest taki ból, że nawet współczesne środki narkotyczne nie mogłyby go opanować. Przedłużała się agonia. Ciężar ciała osoby powieszonej na krzyżu o rozpiętych ramionach wymuszał ustawienie odpowiedniej mięśni międzyżebrowych w pozycji wdechowej, ale uniemożliwiał bierny wydech. Wydech mógł się tylko dokonywać za pomocą mięśni przepony, czyli to oddychanie było płytkie, niewydolne. Rozwijała się kwasica oddechowa. A żeby dokonać wydechu, to ofiara musiała się wznieść, musiała na tych swoich ramionach wznieść się i opierać się na stopach, próbować rozpierać się na stopach, żeby troszeczkę kolana rozprostować. Ale z kolei ten manewr wywoływał przeszywający ból przybitych stóp i nadgarstków, ponieważ zostały porażone nerwy przez gwoździe. W efekcie dochodziło do zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, występowało tężycowe kurcze mięśniowe i to oddychanie stawało się niemożliwe. Jak mówi przekaz ewangeliczny, Pan Jezus odezwał się z krzyża tylko 7 razy. Każde wypowiadane słowo musiało mu sprawić ogromne cierpienie, ponieważ on je wypowiadał tylko w fazie czynnego, niefizjologicznego wydechu i musiał zmieniać pozycję to na tym krzyżu, a przecież był człowiekiem zmasakrowanym. W końcowej fazie ewangelista opisuje, że Pan Jezus wydaje głośny okrzyk i zwiesił głowę. I pilnujące żołnierze uznali to za moment zgonu, potwierdzając to właśnie przebijając włócznią bok Jezusa i powodując wypływanie z rany krwi i wody. Święty Jan w opisie ukrzyżowania nie precyzuje dokładnie strony przebitego ciała. My tutaj poprzednio powiedzieliśmy, że było przebicie z prawej strony. Rzymski zwyczaj właśnie wskazuje na prawy bok. Dlaczego krew i woda? Otóż woda to był płyn z opłucnej lub z worka osierdziowego, natomiast krew pochodziła z przebicia jamy serca. Może być również na skutek tego strasznego cierpienia w jamie opłucnowej u Pana Jezusa też mógł być obecny krwisty płyn, który mógł pochodzić z uszkodzonej klatki piersiowej, ponieważ przecież był biczowany i biczowanie, to straszne biczowanie mogło doprowadzić do zespołu mokrego płuca i też być przyczyną wypływania krwi z boku, nie tylko wody jako przesięgu, ale również i krwi.
Pan Jezus zmarł po około 3 do 6 godzin po jego ukrzyżowaniu, mówi dr Katarzyna Kolczuga.
Pan Jezus zmarł stosunkowo szybko, mianowicie w ciągu 3 do 6 godzin po ukrzyżowaniu. Fakt, że zwiesił głowę i skonał po głośnym okrzyku, może sugerować jeszcze dodatkową, nagłą przyczynę zgonu. Prawdopodobnie to było pęknięcie wolnej ściany lewej komory serca, wylanie się krwi do worka osierciowego, wtórna tamponada, chociaż mogło też dojść do zawału na skutek tego niedokrwienia i szoku bólowego. Mogłoby też nastąpić tak zwane rozsiane krzepnięcie wewnątrz naczyniowe. No to są wszystko przyczyny, które mogły doprowadzić do nagłego zgonu. Czyli inaczej, gdybyśmy chcieli tak wystawić akt zgonu Panu Jezusowi, to byśmy powiedzieli, że przyczyna zgonu Jezusa była złożona. Na Jego zgon złożył się wstrząs pourazowy, pokrwotoczny, hypowolemia, był odwodniony, umierał na krzyżu już w stanie ostrej niewydolności oddechowo-krążeniowej, ponieważ były ciężkie penetrujące urazy klatki piersiowej, był zespół mokrego płuca z wysiękiem w jamie opłucnowej i tutaj mamy albo zawał, albo mogły wystąpić groźne zaburzenia rytmu serca, które doprowadziły do tego gwałtownego zgonu, że wydał okrzyk i głowa mu opadła. Cyceron w pierwszym wieku po narodzeniu Chrystusa napisał, że ze wszystkich kar ta przez ukrzyżowanie była najbardziej okrutna i najbardziej poruszająca. I to są chyba słowa jak najbardziej prawdziwe. Stąd łaskawość późniejszego cesarza Konstantyna, wprowadzenie kary śmierci przez powieszenie.
Jezus był wielokrotnie bity po twarzy, a do jego głowy wbita została korona cierniowa.
Widok był przerażający. Prawy bark jest zwichnięty i on wisi na tym barku. Głowa jest opadnięta z ran, które powstały podczas biczowania, wypływa krew. Ale krew wypływa również z ust, z nosa, ze spojówek oczu na skutek skazy krwotocznej wywołanej wstrząsem bólowym. Twarz Chrystusa jest wykrzywiona bólem. Chrystus ma złamany nos, ponieważ jak pamiętamy był bity po twarzy. Włosy są zlepione potem, zlepione krwią. W czaszkę jest wbita korona cierniowa, spod której również wypływa krew. Ten widok jest tak przerażający, że możemy zrozumieć, dlaczego pierwsi chrześcijanie przez 200 lat w ogóle nie byli w stanie umieścić wizerunku Chrystusa na krzyżu, tylko był sam krzyż. Dopiero zniesienie tej strasznej kary przez cesarza i ośmiokrotna wymiana pokoleń, prawda, przez 200 lat to jest 8 pokoleń, doszło do zatarcia w pamięci tego strasznego obrazu męki i obecnie jest umieszczany wizerunek Chrystusa na krzyżu w takiej formie, w jakiej znany jest w chwili obecnej.
Kara śmierci przez ukrzyżowanie została zniesiona w 337 roku po śmierci Chrystusa przez edykt cesarza Konstantyna Wielkiego.